Halo, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Zrozumieć Nieruchomości. Bardzo się cieszę, że ostatnie moje podcasty były Wam przydatne, praktyczne. Dzięki za różne opinie, które przysyłaliście na maila. W tym odcinku chciałem się z Wami podzielić troszeczkę informacjami ze swojego doświadczenia, z doświadczenia moich znajomych na temat homestagingu. Czym w ogóle jest homestaging, jak tutaj można go zastosować w nieruchomościach, szczególnie w mieszkaniach, w pokojach na wynajem, tak żebyście mogli bezpośrednio skorzystać z jakichś tutaj wskazówek, które usłyszycie i przy okazji poprawić wygląd swoich mieszkań i tych pokoi, czy całych nieruchomości, które macie na wynajem. Bardzo się cieszę też, że działa dosyć dobrze kanał mój w kontestacji. Dziękuję tutaj założycielowi Hugo za to, że pozwolił mi przekazywać Wam też wartościowe informacje. I wracając do samego tematu homestagingowego, chciałem Wam powiedzieć, że często homestaging może być, ta nazwa w ogóle jest z angielskiego dziwnie tłumaczona na język polski. Właściwie nie ma odpowiednika tego, czym jest homestaging w takim bezpośrednim tłumaczeniu. Najprościej można powiedzieć, że jest to scenizacja nieruchomości, scenizacja mieszkań. Odpowiednie jej przygotowanie wizualne do transakcji bądź do wynajmu. Pamiętajcie, że homestaging nie jest remontem. Nie jest to kompletna jakaś dewastacja mieszkania po to, żeby wywalić wszystkie rury, skuć wszystkie płytki. To jest remont i to jest osobna dziedzina. Ja ją omówię w innym podcaście i tam zwrócę uwagę na więcej takich rzeczy związanych z technicznym rozpoznaniem, na co zwracać uwagę i inne aspekty stricte związane z remontowaniem. Natomiast dzisiaj o przygotowaniu takim wizualnym, czyli homestagingu. Pamiętajcie, że homestaging bazuje na asocjacji, bazuje na skojarzeniach z czymś. Czyli takie pomieszczenia, jakie wykreujecie u siebie, takie one będą wzbudzały emocje. I to właśnie te emocje będą powodowały, czy dane mieszkanie się wynajmie, czy też ktoś je kupi. I homestaging robimy pod kobiety. To jeżeli przychodzi para oglądać mieszkanie, to najczęściej jest tak, że coś, jeżeli mieszkanie jest dobrze przygotowane, to coś zwraca dobrą uwagę na kobietę i to ona podejmuje bardzo często decyzje. Jeżeli jest w mieszkaniu czysto, posprzątane i jest generalnie wszystko logicznie i ładne, no to takie mieszkanie cieszy się na pewno większym powodzeniem wśród tych ofert, które dane osoby oglądały do tej pory. Ja Wam może powiem, jaka była moja przygoda z homestagingiem, bo nie od samego porządku też go stosowałem i moje pierwsze mieszkanie, które zacząłem wynajmować, było pozbawione mebli. Były to po prostu wyremontowane wnętrza, wyposażone w właściwie tylko w elementy stałe, takie jak kuchnia, wyposażona łazienka, natomiast pokoje były puste. Myślałem, że po prostu w ten sposób to przyszli najemcy będą sobie mogli tutaj poeksperymentować z ułożeniem sobie pod siebie tego wnętrza i oni sobie kupią meble, oni sobie wszystko ładnie urządzą, tak jak chcą, według swojego stylu, na tyle nieinwazyjnego, żeby tam nie kuć w ścianach, nie malować ich na nowo, czy nie wymieniać podłogi, ale patrząc na to, jak się wynajmuje mieszkanie na zachodzie, na przykład we Francji, w wielu takich dużych miastach czy dzielnicach całych, popularnym trendem jest na przykład to, że wynajmuje się mieszkanie gołe, czyli po prostu nie ma w nim nic i to najemca właśnie wszystko wnosi. W Polsce niestety jest to bardzo rzadkie i ten trend jest bardzo niszowy. Nie polecam tego stosować, bo po prostu mniej jest osób zainteresowanych takim lokalem. Prędzej już pod sprzedaż coś takiego, bo wtedy ktoś, kto zamierza kupić taki lokal, na pewno ma jakąś swoją wizję dekorowania, ale mimo wszystko i tak wyposażone ciekawie wnętrza, które się prezentują dobrze na zdjęciach, będą wzbudzały o wiele większe zainteresowanie niż takie, które no, jest pozbawione tego wszystkiego. I to jest bardzo ważne, żeby odpowiednio dobrać kolorystykę ścian, kolorystykę przedmiotów, które się znajdują w tych pomieszczeniach. I to wszystko będzie robiło jakiś określony rezultat, który ma wpłynąć na podjęcie określonej decyzji. Moja przygoda z homestagingiem zaczęła się od szkolenia u Marii Semczyszyn pod Warszawą. Ona, z tego co kojarzę, jest taką pionierką, można powiedzieć, jeżeli chodzi o polskie realia, gdzie bardzo w ciekawy sposób przedstawia cały proces. I szczególnie Wam polecam właśnie szkolenia Marii. Ona je prowadzi właśnie w takim miejscu, gdzie możecie zaraz zobaczyć, jak te elementy, które można by było wprowadzić, będą ze sobą współgrały. My akurat mieliśmy to szkolenie w takim salonie meblowym, ale nie tylko tam były meble, ale całe wnętrza. Nie była to IKEA, ale taki salon, który dysponował materiałami i można było zobaczyć, jak ta kolorystyka będzie się ze sobą komponować. I było to oczywiście o tyle praktyczne, że no, mogłem zobaczyć, jak poszczególne kolory, szczególnie dla faceta, który rozróżnia tylko ich kilka, no, ze sobą współgrają i jaki dają efekt, i faktycznie to się sprawdza, bo na dużych powierzchniach, stosując odpowiednie detale, odpowiednią kolorystykę, no, dajemy określony sygnał do tego, że dana osoba będzie się dobrze czuła w takim pomieszczeniu i głównie o to chodzi. Szczególnie tutaj przydatnym takim narzędziem jest koło barw. Możecie sobie takie koło barw sami ściągnąć z internetu, wpiszecie w Google'a i wyskoczy Wam w grafice taka amerykańska wersja tego. I to jest bardzo ciekawe rozwiązanie, żeby odpowiednio dobrać te barwy i skontrastować je ze sobą, jeżeli jest taka konieczność. Generalnie ja w swoich mieszkaniach stosuję kolorystykę bardzo jasną, z tego względu, że po pierwsze, farby białe są najtańsze i jeżeli chodzi o wynajem, jest to rozwiązanie bardzo ekonomiczne. Ponadto białe farby, pamiętajcie, bardzo łatwo jest dobrać, jeżeli są później te pomieszczenia w jakiś sposób uszkodzone. One są w małych puszkach, większych, nie ma z tym problemu i przede wszystkim są o wiele tańsze niż kolorystyka, niż kolory. No i tutaj one przede wszystkim optycznie powiększają pomieszczenia. Jeżeli mówimy o wynajmach na pokoje, no to te pokoje często mogą być małe, takie po 6-7 metrów kwadratowych i wtedy warto podnieść, powiedzmy, optycznie ich wielkość o tą właśnie odpowiednią kolorystykę czy ustawienie mebli, tak żeby dana osoba, która wchodzi do takiego pomieszczenia, no myślała, że tych metrów tam jest ciut więcej niż w rzeczywistości. Z kolei do sprzedaży mieszkań, no tutaj warto się zastanowić nad całą koncepcją całego mieszkania, bo inaczej się przygotowuje homestaging pod wynajem, a inaczej pod sprzedaż. Ważne jest to, żeby odpowiednio dobrać te kolory, żeby później dobrać odpowiednie meble, a na samym końcu odpowiednio dobrać detale. To wszystko ze sobą, jeżeli będzie współgrało, wtedy całość nabiera takiego sensu. I takim przykładowym filmem, który może Wam pokazać takie ekskluzywnie wyglądające wnętrza, tu ja mówię bardziej o mieszkaniach pod sprzedaż, jeżeli chcesz przykładowo osiągnąć wyższą kwotę, no jest taki film, który niedawno wyszedł, to jest takie typowe, powiedzmy, romansidło erotyczne z taką lekką nutką, film 50 twarzy Greya. I nie zwracajmy jakby uwagi na fabułę, tylko na to, gdzie ci aktorzy się poruszają, w jakich wnętrzach. One są dosyć ekskluzywne i mówię tutaj o wnętrzach, które są prezentowane tych częściach filmu, gdzie ci aktorzy się pojawiają u tego biznesmena. I on, poruszając się w tych wnętrzach, mają one odpowiednią klasę. Są odpowiednie do statusu tego człowieka. I warto zwrócić uwagę, jak one są urządzone, jak kolorystyka tam jest zastosowana, jakiego rodzaju meble. Oczywiście, to są dosyć drogie przedmioty, dosyć drogie wykończenia, natomiast kwestia tego, co my chcemy sprzedawać, tak? Jeżeli chcemy zrobić z mieszkania mini apartament, no to trzeba po prostu poświęcić na to większą kwotę i odpowiednio dobrać pozostałe rzeczy. Jeżeli chodzi o wynajem mieszkań, no to tutaj ja bym stosował bardziej standard taki ekonomiczny, czyli bez przesadzonych jakichś tutaj firmowych przedmiotów, mebli, które za to, że są wyprodukowane typ na przykład przez meble Vox czy jakieś inne marki, które po prostu mają swoją cenę. No, przy wynajmie niestety, ale takie coś może się podobać, natomiast nie będzie to dobre dla waszych portfeli, bo dosyć mocno będzie je obciążać. I ja bym tutaj podzielił takie style, które możecie zauważyć w tym, jakie są trendy obecnie na rynku. Jest styl taki, powiedzmy, nowoczesny, który charakteryzuje się właśnie tym, tak jak w tym filmie, gdzie te wnętrza są dosyć ekskluzywne, są z odpowiednim designem i są przemyślane. Mają taką nutkę tej nowoczesności i one kojarzą się z taką, powiedzmy, przyszłościową wizją. Często w tych stylach są stosowane meble z połyskiem, takie, które nadają właśnie taki, powiedzmy, diamentowy szlif tego, jak to mieszkanie się później prezentuje w ofercie. Z kolei na przykład taki styl inny, który zauważam w dosyć małej ilości mieszkań, ale mimo wszystko on występuje, są to takie, powiedzmy, ja to nazywam styl ludwikowy, taki książęcy, gdzie meble mają swój klimat, są starego typu. Nie są to meble rozlatujące się oczywiście, tylko odpowiednio one są produkowane. Są to meble bardzo drogie, często z litego drewna, z bardzo wysoką jakością wykończenia i często są to meble też właśnie rzeźbione, czy na zamówienie, czy kupowane w bardzo drogich sklepach i one występują w takich specyficznych niszach na rynku. Jeżeli ktoś sprzedaje jakiś drugi apartament w drugich dzielnicach, możecie zauważyć, że jak przykładowo kancelarie notarialne wyglądają niektóre, czy biura prawnicze, radców prawnych, tam właśnie takie style można zaobserwować. I kwestia tego, do jakiego klienta się trafia. Raczej styl taki właśnie książęcy starszego typu jest dosyć rzadki i trafiamy wtedy w dosyć prestiżową grupę społeczną, która się tym może interesować. Natomiast taki najczęściej spotykany jest to właśnie taki mieszany styl, nowoczesny z takim standardem ekonomicznym. Czyli nie chcemy przesadzić w wydaniu środków jakichś ze swojego portfela na wyposażenie tego mieszkania, ale jednocześnie chcemy, żeby zachowało ono takie współczesne kryteria, którymi się kierują potencjalni kupujący. Zauważcie, jak wyglądają dzisiaj mieszkania w wielkiej płycie. Jest to często, jeżeli mówimy o sprzedaż tych mieszkań przez osoby, które mieszkają w nich od 30-40 lat, często tam możemy spotkać styl taki PRL-owski, taki, gdzie wiszą szczupaki w lakierze na ścianach, ściany są w tapetach, jeszcze tych, które no, wchłaniają wodę nawet, czy winylowych. Rogi wiszą na ścianach, abażury na lampach są zamieszczone, są różne kolory dywanów, wzorzaste, bardzo nieprzystające do współczesnych realiów. Generalnie jest cała masa zaszłości w tych mieszkaniach, które tworzą oczywiście pewien klimat, mają swoją historię i na tamte czasy były tak naprawdę jedynymi dostępnymi materiałami. Każdy wyposażał tak jak umiał, tak jak z tego, co było dostępne na rynku. Oczywiście, no, było niewiele, więc były takie style rokoko stosowane, gdzie niewiele się potrafiło ze sobą rzeczy łączyć, szczególnie jeżeli chodzi o kolorystykę, to się zaczęło zmieniać i mniej więcej od kilku lat wstecz zaobserwujemy taką modę zachodnią, gdzie te style się upraszczają i nie stosuje się już tak agresywnej kolorystyki, jaka była kiedyś. Nie stosuje się wielu takich wzorów, które rozpraszają naszą uwagę i nie pozwalają skupić jej na tym, co jest ważne w mieszkaniach, w tych wszystkich pomieszczeniach, które oglądamy. I taką najbardziej istotną kwestią, która często jest przeze mnie stosowana, jeżeli wchodzę do danego mieszkania, jak już je kupię, jest odpersonalizowanie go. Jest cała masa rzeczy, która jest związana z poprzednimi właścicielami i oni po prostu albo tego nie posprzątali po sobie, albo po prostu uważali, że to jest bardzo ważne, cenne i chcieli to zostawić, albo no było to już przytwierdzone do ścian czy tam podłogi i po prostu zostało. No, przy sprzedaży mieszkań szczególnie, mieszkanie powinno mieć taką swoją neutralność. I ta neutralność będzie powodować to, że jeszcze to mieszkanie ani nie jest już moje, ani nie jest jeszcze tych przyszłych klientów i ono będzie nabierało pewnej dopiero oceny poprzez to, że ten potencjalny klient będzie chciał sobie w jakiś sposób pod siebie zwizualizować to, co ma w nim być, ale w oparciu o to, co już jest. A jeżeli zastanie jakieś portrety na ścianach z kimś, jakieś zdjęcia dzieci, to jest niekoniecznie dobre rozwiązanie, bo nie wiemy, na kogo trafimy, kto będzie naszym potencjalnym klientem. Przy wynajmie też, no musimy zadbać o to, żeby to był styl taki bardziej ekonomiczny, a w nim unikać trzeba po prostu jakichś takich przedmiotów, które mogą powodować jakieś nieodpowiednie no, skojarzenia, czy też myślenie tych osób, które będą oglądać. Po prostu, żebyśmy nie wchodzili w jakąś taką skrajność, że wszystko musi być super, albo wszystko musi być jakieś no takie zupełnie odpersonalizowane, w takim sensie, że nic nie ma być, wszystkie meble muszą być białe, żeby zachować tutaj jakiś rozsądek. I powiem wam o paru może takich trikach, które warto robić dlatego, żeby nie tyle przykuć uwagę, ale nadać pewne cechy pomieszczeniom, ale też spowodować takie ciekawe i dosyć dobre emocje do tego, żeby to mieszkanie za sobą poniosło tą pewną dobrą ocenę całości. I takim fajnym sposobem na to, żeby szczególnie małe mieszkania, małe pomieszczenia w tym mieszkaniu powiększyć optycznie, szczególnie łazienkę, są lustra. Jeżeli macie małe łazienki, dajcie duże lustra. To bardzo dużo daje, jeżeli chodzi o same takie wejście już do tego pomieszczenia. Ja mam takie łazienki, które mają nieco więcej niż metr kwadratowy i może niecałe dwa. I wtedy jak się jest w tym pomieszczeniu, no to ono jest klaustrofobiczne wręcz. Ale dzięki temu, że ma bardzo duże lustro, tutaj bardzo duże, to mówię, żeby nie było to lustro, gdzie można tylko przejrzeć zęby, tylko właściwie zobaczyć co najmniej połowę swojej sylwetki, powoduje to, że nie czujemy się już w tej łazience, czy w takim małym pomieszczeniu tak ciasno i ono, to pomieszczenie pozwala, można tak w cudzysłowie powiedzieć, oddychać. Potem kolejną taką kwestią jest biała farba. Nie mówię, żeby wszystkie pomieszczenia malować jednakowo, żeby nie robić szpitala z mieszkania, natomiast biała farba daje, tak jak wspomniałem wcześniej, no tą optyczność wszystkich pomieszczeń i no na pewno powiększa je. I to jest bardzo duży atut białego i on jest kolorem bardzo klasycznym, występującym od lat. I ten kolor akurat się, myślę, nigdy nie znudzi. Będzie można go zastosować w wielu różnych miejscach i łączeniach. Kolejną kwestią jest czystość w łazience i w kuchni. To są dwa strategiczne pomieszczenia, gdzie na ich podstawie klient, szczególnie kobieta, ocenia całe mieszkanie. Pokoje możecie mieć super, korytarz może być super, natomiast jeżeli będzie syf w łazience i w kuchni, tak z miejsca może być to mieszkanie przekreślone tylko dlatego, że jest nieposprzątane. Mogą być fajne meble, fajne kolory, natomiast jeżeli będziecie mieć nieposprzątany piekarnik, syf w zlewie, czy brudną lodówkę i różne śmieci, które będą się walać gdzieś po kątach, na blacie, no to takie mieszkanie bardzo często jest później no źle odbierane jako to wśród tych kilku, które się tam powiedzmy oglądało. I takimi narzędziami, które możecie się posłużyć do tego, żeby przywołać jakieś odpowiednie skojarzenia, są na przykład książki, które rozkładamy na stoliczkach nocnych, bądź na biurku, lub na regale. One dają, nie tyle, że wypełniają miejsce tych pustych tych pustych półek, czy tych pustych blatów, ale też powodują takie przyjemne przywołanie myśli, gdzie ta książka się będzie kojarzyła z czymś dobrym. Oczywiście nie każdemu, bo nie każdy lubi, ale jednak większość osób, jak mogłem zaobserwować do tej pory, pozytywnie do tego podchodzi. Kolejną taką kwestią są na przykład świeczki i te świeczki stosujemy na przykład w łazience. Tworzymy wtedy taki klimat mini spa i to powoduje już, że w tej łazience nie tylko będziemy kąpać się, myć zęby, prać, ale też odpoczywać w jakimś sensie, relaksować się. I tylko tyle. Wystarczy odpowiednie świeczka w jednym czy drugim kolorze, która jest w takich miejscach jak właśnie punkty spa, w różnych miejscach w miastach, ale też dodatkowym ciekawym gadżetem, nie gadżetem, ale powiedzmy narzędziem tego, żeby podnieść klasę tego pomieszczenia, są zwykłe puszyste ręczniki w jednej kolorystyce. Białej bądź jakiejś, która będzie wyróżniać się na tle całej łazienki. Jeżeli na przykład łazienka jest cała w bardzo jasnej kolorystyce, na przykład cała jest biała, no to dajcie jakiś kolor, żeby ożywić troszeczkę to pomieszczenie, na przykład zielony. I on już podniesie bardzo mocno atrakcyjność tego. To się bardzo dobrze asocjuje, kojarzy z tym, jak ludzie jeżdżą w podróżach i śpią w hotelach. Jeżeli wybieramy już jakiś hotel, no to bardzo miło jest, jeżeli ta łazienka jest dobrze wyposażona. Ma mydełko, ma kosz na śmieci, ma właśnie jakiś kosz na bieliznę, i też na przykład ma świeże ręczniki, które będą przywoływać właśnie takiego rodzaju wspomnienia i dobrze się kojarzyć. Będą dobrze też świadczyły o tym, że to mieszkanie, to pomieszczenie jest dobrze przygotowane do tego, żeby w nim przebywać, wynająć bądź kupić. Bardzo takim ciekawym i trafionym pomysłem jest biokominek. Tego nie robimy pod wynajem oczywiście, ale pod sprzedaż już jak najbardziej. Szczególnie w blokach. Wiadomo, że w blokach nie zastosujemy kominka, nie będziemy prowadzić jakiejś instalacji, a biokominek, który nie wydziela jakiegoś tam smrodu, nie jest czymś bardzo kosztownym, a przy okazji jest bardzo elegancki, dobrze się prezentuje na ścianie, a kominki, szczególnie jak w filmach, jakichś romansidłach są pokazywane, bardzo dobrze się kojarzą z czymś takim przyjemnym, z takim ciepłem, z takim ogniskiem domowym i no to jest akurat taki element, który powiedzmy tak rozgrzewa troszeczkę wyobraźnię i nadaje takiego ciepłego klimatu pomieszczeniom, ale też z drugiej strony pewnej ekskluzywności. Kolejnym takim elementem na przykład mogą być prawdziwe kwiaty i miska z owocami. Miskę oczywiście dajemy w kuchni, kwiaty na okna i to mieszkanie już zaczyna mieć pewnego rodzaju życie w sobie. Nie jest takie nudne, nie jest takie bezprzedmiotowe, gdzie ktoś wchodzi i nie widzi tej nawet krzty życia w tym wszystkim, tylko same przedmioty jakoś poukładane. Kwiaty oczywiście dajemy dosyć ładne, takie, które się będą prezentować bardzo dobrze na zdjęciach. I tutaj no, zaznaczam, żeby to były żywe kwiaty, a nie sztuczne, bo to widać tą różnicę. Nawet gdybyście mieli kilka razy je kupić i wymienić przez cały cykl sprzedażowy, to i tak warto to zrobić, bo jeżeli wszystkie elementy są współgrają, a kwiaty podkreślają dodatkowo ten cały układ pomieszczeń i kolorów, to na tym wiele nie stracicie, bo już sam wygląd mieszkania będzie podnosił cenę o ileś tam procent względem rynku. I jak przygotować teraz taką ofertę do tego, żeby ona była bardzo atrakcyjna pod kątem przede wszystkim cenowym, czy też wynajmie, jeżeli chodzi o czynsz, żeby przykuła uwagę, ale też żeby ten klient zaakceptował ten nieco wyższy standard poprzez odpowiedni wygląd lokalu, jak i przy sprzedaży, żeby czuć było, że to mieszkanie jest inne, lepsze niż pozostałe, które są w ogłoszeniach, ale przy okazji, że no, wyróżnia się przede wszystkim ten lokal. I przede wszystkim to, co możecie zrobić, no to te wszystkie kroki, które wymieniłem wcześniej, część rzeczy też dodatkowo opisuję w swoim poradniku Skuteczne sposoby inwestowania w nieruchomości. Możecie go nabyć w różnych księgarniach na rynku. I możecie przede wszystkim, przygotowując taką ofertę, skupić się na tym, jaką strategię podjąć i ile pieniędzy chcecie przeznaczyć, żeby tą ofertę w ogóle w rynek wypuścić. To jest bardzo ważne, bo jeżeli będą takie działania nieprzemyślane, chaotyczne, no to też no, to mieszkanie nie będzie się dobrze prezentowało przy już jego pokazywaniu. Czyli możecie się gubić w trakcie wizji jakichś klientów i nie wiedzieć, jak pokazywać te pomieszczenia, a jeżeli już wszystko będzie na tip-top zrobione, czyli będzie wysprzątane i tak dalej, nie ma się czego bać, wchodzimy, wiemy, że tam jest czysto, wiemy, że jest posprzątane i wiemy, że to mieszkanie cieszy się odpowiednim zainteresowaniem i dosyć szybko albo z rynku zostaje ściągnięte, bo ktoś je kupi, albo szybko zostaje wynajęte. I jeżeli chodzi teraz o miejsca, w których, aha, jeszcze jedna rzecz. Pamiętajcie, że jeżeli chodzi o sprzedaż mieszkań, możecie meble wynająć. Są salony meblowe, które za kaucją wynajmują bardzo ładnie wyglądające meble z metkami, z jakąś tam ceną, która jest oczywiście na nich, żeby wiedzieć, że jeżeli ktoś kupi to mieszkanie, no to będzie musiał zapłacić dodatkowo za meble. Natomiast, co dodaję, małym kosztem bardzo ładnie możecie sobie wyposażyć to mieszkanie. Tak jak chcecie, lub tak jak byście chcieli, ale nie było was na to stać. Na przykład budżet, który chcieliście przeznaczyć na home staging, byłby zbyt mały, żeby takie meble sobie kupić, a po co je kupować, skoro nie wiecie, jaki będzie rezultat. Rezultatem ma być to, żeby finalnie doprowadzić do sprzedaży, a ona nastąpi, jeżeli będzie dobrze mieszkanie przygotowane, przy czym wam mają pomóc na przykład wynajęte meble i pod sprzedaż ten zakres akurat się może bardzo dobrze sprawdzić. Bardzo dobrym miejscem, żeby nabrać inspiracji do tego, żeby wiedzieć, jak pewne pomieszczenia projektować, jak łączyć kolorystykę, jak łączyć detale, na co zwrócić uwagę, jest IKEA. Przejdźcie się do IKEA, przez wszystkie pomieszczenia, które oni tam prezentują. Zobaczcie, jak ci projektanci zrobili je, jakich materiałów użyli i co ze sobą współgra, co nie, co wam się podoba, co nie, tak żeby wyrobić jakiś swój gust i wtedy macie gotowe rozwiązania. Ja na przykład, jeżeli chodzi o wynajem pokoi, czy wynajem całego mieszkania, raczej pokoi, staram się bardziej kupować meble z rynku wtórnego. Nie wszystkie, bo to jest czasami kwestia czasu, czasami jest to kwestia pieniędzy, w zależności od tego, jaki to jest typ mieszkania i co trzeba w nim zrobić, ale jeżeli chodzi o rynek wtórny, to szukajcie sobie na wszystkich tych portalach, które są darmowe, bardzo często oglądane, typu OLX czy też Gumtree, Tam są czasami sprzedawane całe zestawy w bardzo dobrym stanie. Jeżeli macie czym to przewieźć, warto po dużo niższej cenie to kupić. Czasami warto kupić jakąś ekstra sofę, która i tak jest dużo tańsza niż jakaś niska półka, ale nowych mebli. I czasami na kilku takich meblach jesteście w stanie bardzo dużo zaoszczędzić, a te meble niczym nie ustępują meblom nowym. Różnica jest tylko taka, że trzeba samemu się postarać o transport. Bardzo często tak jest, bo nie zawsze ta osoba sprzedająca dysponuje jakimś środkiem transportu. Z kolei nowe meble, no, tylko dają ten komfort, że sklep zapewnia, nie wiem, ich dostawę, dają rzeczywiście gwarancję, no i może pachną tą nowością, można tak powiedzieć, ale patrząc na rynek i na swoje doświadczenia, no to ten takie łączone działania, że coś można kupić nowego, coś można kupić używanego, tutaj już bardzo dużo można zaoszczędzić pieniędzy, szczególnie przy wynajmie. Przy mieszkaniach pod sprzedaż to zależy od waszych budżetów oczywiście, natomiast bardziej bym się skupiał na nowych rzeczach, dlatego że to widać i ktoś, kto myśli o tym, żeby się wprowadzić do mieszkania pod klucz, będzie takie miał, a meble, które mu sprzedacie, niekoniecznie muszą być super drogie, można wkalkulować w cenę. Przy wynajmie już tak nie będzie, bo nikt wam nie zapłaci za to, że kupicie jakąś super kuchnię za 5000, czy super wygodne łóżko za 2,5-3 tysiące złotych, czy jakiś ekstra materac do tego. Po prostu ceny rynkowe są takie, a nie inne w danym mieście i ciężko, żeby student czy osoba jakaś pracująca, która szuka ekonomicznego rozwiązania dla siebie, płaciła znacznie więcej. Jeżeli by tak było, by wynajęła kawalerkę lub mieszkanie o podwyższonym standardzie, bo wie, że je na to stać. Z kolei, jeżeli chodzi o kolejne jakieś takie miejsca, gdzie możecie poszukać inspiracji, są katalogi wnętrz, dekoracji pomieszczeń. Jest tego bardzo dużo na rynku i szczególnie zwróćcie uwagę na to, jak są wyodrębniane w tych katalogach funkcje tych pomieszczeń. To jest bardzo ciekawe, bo oczywiście co katalog to inne pomysły i rozwiązania, ale wyrabiając sobie jakąś określony gust, starajcie się przy wynajmie szczególnie mieszkań trzymać jakichś określonych zasad, dlatego że wybierając już z rynku najbardziej i ekonomiczne rozwiązania, ale też sprawdzone pod kątem technicznym, żywotności tych produktów, jak i trwałości, no na pewno będziecie mogli powielać ten schemat przy kolejnych mieszkaniach, czy przy kolejnych pokojach. Jest to dużo prostsze niż za każdym razem poświęcanie odrębnie czasu na to, żeby każdy pokój, czy każde mieszkanie wyposażyć inaczej, według jakiegoś tam innego wzoru. Można się w to bawić, i jeżeli ktoś ma na to czas, jeżeli chcesz zaoszczędzić sporo czasu, to sugeruję ci zrobienie po prostu jednego mieszkania jako takiego, można powiedzieć, prototypu, takiej matrycy, którą będziemy powielać przez kolejne inwestycje. Z kolei pod sprzedaż, no tutaj trzeba bardziej się liczyć z tym, w jaki styl mamy trafić, do jakiej grupy klientów i no tutaj no bardziej trzeba zwrócić uwagę na to, żeby te dekoracje czy wnętrza były odpowiednio wyższej jakości, jeżeli chcemy uzyskać wyższą cenę. Są różne strategie tego, żeby te pomieszczenia pod sprzedaż odpowiednio zaaranżować i możecie nic nie robić, możecie sprzedać gołe ściany, i to też będzie ok, będzie jakaś grupa klientów, która to będzie oglądać i ktoś się zdecyduje. No i na pewno to jest tylko różnica taka, że mniej zarobicie, ale też mniej włożycie. I mniej czasu poświęcicie na przygotowanie tego mieszkania. To jest strategia dowolna, oczywiście można powiedzieć, że wyposażone cieszy się większym zainteresowaniem, to jest prawda. Natomiast nie oznacza to, że mieszkanie, które idzie pod sprzedaż, a nie ma w środku nic, ma tylko pomalowane ściany, jest mieszkaniem gorszym. Często tak jest, że po prostu ktoś takiego mieszkania szuka, bo chce sobie sam przeprowadzić remont i to jest dla niego bardzo dobre rozwiązanie i sam sobie wszystko aranżuje. Z kolei jeszcze takimi miejscami, gdzie jest bardzo dużo takiej ciekawej inspiracji, mówię wam o tych miejscach dlatego, że trzeba samemu sobie zobaczyć jednak, inaczej jest usłyszeć to w takim krótkim podcaście, jaki możesz teraz słuchać, a inaczej jest zobaczyć. Jednak homestaging jest taką dziedziną, która bazuje na wzroku, jest dziedziną wizualną. I to, że usłyszysz coś, no to niekoniecznie się przełoży na pewną wizję, która jest w głowie. Musisz zobaczyć pewne rzeczy, jak one wyglądają, jak funkcjonują w realu i wtedy się do tego przekonasz. Ja ci mogę powiedzieć, że pokój wygląda tak, a ty go będziesz miał w głowie w zupełnie innej postaci i w zupełnie innej kategoriach myślowych niż ja. Więc pooglądaj sobie te katalogi, o których wspomniałem, ale przede wszystkim bardzo ciekawe są programy na takim kanale telewizyjnym przez internet można, albo na cyfrze, można go oglądać, albo na cyfrze plus, Domo Plus, tak się nazywa. I tam właśnie Maria Semczyszyn prowadzi homestaging mieszkania do sprzedaży, do sprzedania z tego co pamiętam, bo jakoś tak ten tytuł brzmi. I ona swój autorski program właśnie tam realizuje, gdzie pokazuje, jak te mieszkania wyglądały wcześniej, jak wyglądają teraz i one są przeznaczane głównie na sprzedaż. I też no, cały proces jest o tyle ciekawy, że jest bardzo takiej skondensowanej i takiej logicznej formule prowadzony, że daje na pewno jakieś pole inspiracji do tego, żeby coś uszczknąć z tego i zastosować u siebie. I jeżeli chodzi o książki, książek słuchajcie, nie ma dużo, bo właściwie jest jedna taka dosyć już stara, leciwa ta książka. Autorką jest Anne Morris, z tego co kojarzę, i ona wydała taką serię Zaklinacze wnętrz. Jak wpiszecie sobie w Allegro czy w Google'a, to wam wyskoczy ileś tam tych rekordów. Zaklinacze wnętrz to jest trzytomowa seria, w której są zbliżone tematycznie rzeczy, ale podzielone właśnie na jakieś takie trzy sekcje. I te książki no, bardziej są skierowane na rynek brytyjski, bo ona stamtąd jest i tam te swoje programy też prowadzi, zarówno w telewizji, jak i jako usługę świadczy tych zmian wnętrz. Z kolei te trzy książki pokazują, tak jak mówiłem, pewną dozę inspiracji, przekazują pewną ideę, jak należy robić jakieś tam pomieszczenia. Nie wszystko można zaimplementować w polskich warunkach, bo brytyjskie mieszkania czy domy, szczególnie te bliźniaki, są bardzo charakterystyczne dla tamtego rynku i one, jak ja byłem w Wielkiej Brytanii jakiś czas, to wszystkie są na jedno kopyto, często robione całe osiedla i tam dokonać jakichś zmian, no to po prostu się wpasowuje te zmiany w tego klienta lokalnego. I ci Anglicy czy obcokrajowcy, jacyś, którzy tam szukają, no szczególnie ona to tam dla Anglików robiła, mają określone swoje gusta i one są inne niż polskie. Pewne rzeczy, tak jak mówię, można przenieść, natomiast nie wszystko. Można jakby poczytać, co warto robić i te książki są bardzo fajnie zrobione. Ja kupiłem taki pakiet za chyba 30 kilka złotych, trzy książki. Jest to dosyć rzadko, to była akurat okazja, że trzy nowe książki tyle kosztowały, bo tak jedna chyba 30 kosztuje. Ale i tak warto się w to wyposażyć, bo jest to jedna z niewielu pozycji w polskim, przetłumaczona na język polski, która tak obszernie ten temat ujmuje, chociaż w takiej formule podstawowej, tak żeby sobie zobaczyć, jak te wnętrza wyglądają przed i po i czym się zainspirować. Z kolei, jeżeli chodzi o takie jeszcze moje doświadczenia z homestagingiem, to starajcie się takich rozwiązań, jeżeli chodzi szczególnie o wynajem, bo to jest bardziej moja specjalizacja, starajcie się stosować takie rozwiązania, które zakładają nie tyle, że określony budżet, ale określone ekonomiczne rozwiązania, bo bardzo łatwo jest przesadzić z wykańczaniem i myśleniem pod siebie. i tego trzeba się trochę oduczyć, szczególnie w tym charakterze inwestycyjnym, bo po prostu to są wasze pieniądze, za które, no, które wyjdą i już mogą nie wrócić w tym, co oczekujecie, czyli w czynszu za dany pokój, czy za całe mieszkanie, czy za kawalerkę. Po prostu najemca wynajmie szybciej ten lokal, ale nie da więcej niż jakaś tam określona stawka rynkowa. Dzięki temu, że mieszkanie jest dobrze wyposażone i ładnie wygląda, wynajmiecie je szybciej. I to jest sprawdzone, to faktycznie działa. No i warto ten homestaging stosować właśnie po to, żeby przyspieszyć te procesy. Przede wszystkim przyspieszyć. Jeżeli przygotowujecie ofertę, to warto przede wszystkim zainwestować w bardzo dobre zdjęcia, bo to są kluczowe elementy tego, że ktoś w ogóle do was przyjdzie. Te zdjęcia nie mogą pokazywać pojedynczych elementów, takich jak szafka, kawałek korytarza, kawałek kuchni, kawałek łazienki. Najlepiej jak prezentują wszystkie pomieszczenia w całości. Dobrze jest robić zdjęcia obiektywem szerokokątnym. Jeżeli robicie nawet komórką, to róbcie te zdjęcia za dnia w dobrym oświetleniu, z włączonym oświetleniem w tych pomieszczeniach i przede wszystkim później te zdjęcia w jakimś chociaż minimalnym stopniu należy zedytować. Jeżeli są ok, no to odpowiednio je dostosować do danego portalu, bo czasami jak oglądam, no to jest taki nielogiczny układ tych zdjęć, że najpierw są pokazane zdjęcia kuchni, potem jest salon, korytarz, potem jest znowu kuchnia i jest taki miks. Starajcie się, robiąc taką ofertę, przede wszystkim o tym trzeba pamiętać, żeby był taki układ zachowany, jak się do mieszkania wchodzi. To pierwsze zdjęcie jest bardzo ważne, bo ono się prezentuje w tych wszystkich podstawowych filtrach, jak szukacie sobie jakiegoś mieszkania czy pokoju, i ono przyciąga uwagę, więc najbardziej reprezentatywne zdjęcie należy dać właśnie na pierwszą pozycję i dalej pociągnąć to pomieszczenie, które jest najbardziej reprezentatywne. Najczęściej jest to salon. Lub jeżeli wynajmujesz pokój, no to jest to właśnie ten pokój. W dalszej kolejności, żeby to była kuchnia, potem łazienka, a na samym końcu korytarz i dodatkowo, jeżeli chcecie bardziej podkreślić użyteczność tego ogłoszenia, można tak powiedzieć, i praktyczność, dajcie zdjęcie z mapką, gdzie to mieszkanie jest zlokalizowane, w obrębie jakiegoś tam określonego obszaru, żeby osoba, która się tym zainteresuje, z tej mapki wywnioskowała poszczególne jakieś tam miejsca docelowe, gdzie ona by mogła potencjalnie się udać, a względem mieszkania, ile to jest mniej więcej, jaka to jest mniej więcej odległość. To tyle, jeżeli chodzi o takie, powiedzmy, krótkie wprowadzenie do homestagingu. Sami musicie przetestować pewne rzeczy u siebie, na swoich nieruchomościach, zobaczyć jak to działa. Jeżeli macie jakieś ciekawe pomysły, piszcie do mnie na maila. Znacie go i powtarzam go w kilku wcześniejszych audycjach. d.kleczewski@zrozumiecnieruchomości.pl i tam, jeżeli chcesz, to napisz mi swoją opinię, swoje pomysły, jakieś ciekawe rozwiązania, które stosujesz u siebie, i wtedy jakoś się może do nich też odniosę, może coś zmienię u siebie, może coś ci podpowiem, jakbyś chciał coś udoskonalić u siebie. I taka interakcja zawsze jakoś tam ubogaca, czy moje doświadczenia, czy innych, a też chciałbym, żeby inne osoby mogły z tego skorzystać, i o tych najlepszych rozwiązaniach będę starał się jeszcze powiedzieć w kolejnych audycjach. Także to tyle na dzisiaj. Pozdrawiam cię serdecznie. Życzę dobrego dnia czy wieczora, zależy kiedy mnie słuchasz. Mam nadzieję, że jakość tych audycji, jeżeli chodzi o ich odbiór taki techniczny, jest w porządku. Jeżeli coś jest nie tak, dajcie mi znać. No i wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Hej.